A obiecywany gość w studiu ponownie. Witam panią Jolantę Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy z Bingen.
Witam serdecznie.
Rozpoczniemy może od tego, jak sprawuje się nasz dyżur przy telefonie. Zmęczona jest pani?
Nie, to jest moja pasja, także nie męczę się, zawsze jestem szczęśliwa, jak mogę komuś coś podpowiedzieć. Telefony było sporo. Główne pytania dotyczyły problemów, z którymi sobie klasyczna medycyna też nie radzi, czyli takie podpowiedzi, co można jeszcze zrobić przy takim czy takim schorzeniu. Także to najbardziej ciekawiło słuchaczy i starałam się tutaj wskazać drogę i pomóc.
A jakie schorzenia wymieniali nasi słuchacze?
Często były to alergie, choroby związane z jelitami, no te, które z nas najbardziej tutaj pochłaniają i z którymi trudno sobie poradzić, bo medycyna klasyczna proponuje nie zioła, tylko leki, prawda, takie już można powiedzieć do końca życia, a bardzo często pacjenci chcą sobie tego oszczędzić i jakoś je zastąpić, czy zredukować dawki, także pytali, co można tutaj zrobić i jak sobie pomóc, żeby więcej natury stosować, a mniej chemii.
A co by poleciła nauka świętej Hildegardy z Bingen osobom chorym na nowotwory?
To jest temat bardzo skomplikowany. Ja wcześniej w audycji porannej wspominałam, dlaczego te nowotwory się tak licznie pojawiają. Też dlatego, że źle jemy, prawda? Hildegarda by powiedziała, że tu i od głowy wszystko się bierze, bo uwzględniała też tą duszę, duchowość człowieka i
holistyczny ogląd
i to, co może powodować też wzrost chorób. Natomiast ciało nam to prezentuje też w postaci zakwaszenia organizmu, bo stres, co już współczesna medycyna podkreśla, bardzo zakwasza organizm, a w takim środowisku najszybciej rozwijają się właśnie nowotwory, wszystkie takie schorzenia przewlekłe, także musimy o to swoje środowisko zadbać, żeby je odkwaszać i no niestety nie zmienimy tego, co jest na półkach w sklepach, możemy sobie bardziej szczegółowo wybierać i dobierać te produkty do naszej diety, natomiast musimy się oczyszczać. Już Hildegarda w średniowieczu mówiła o takiej jednej z zasad utrzymania zdrowia, o odkwaszaniu profilaktycznym organizmu, oczyszczaniu organizmu, czy stawianiu baniek, różnych takich zabiegach oczyszczających, żeby sobie pomóc, bo zawsze będziemy wpływać na to zanieczyszczenie, czy to poprzez właśnie psychikę, czy poprzez grzeszki żywieniowe.
Wspomniała też pani na ten holistyczny ogląd człowieka. W związku z tym, jeżeli byśmy stosowali tylko i wyłącznie produkty żywnościowe, a odsunęli od siebie jakby duszę, ducha, to czy wtedy ta dieta by nam pomogła, czy jednak nie?
To zależy. W niektórych pewnie schorzeniach tak, bo jeżeli ona jest związana bardziej z tym, że coś jemy ciężkostrawnego, czy coś, co nas alergizuje, to na pewno jesteśmy sobie w stanie pomóc tym. Natomiast jeżeli schorzenia już są głębsze, czyli są już takie bardziej chroniczne, to już musimy się zająć całym człowiekiem, tak? Bo tu już przy tych schorzeniach ciężkich ciało pokazuje nam dysfunkcję duszy, bo Hildegarda tak to nazywa, że ciało prezentuje to, jaki jest duch w nas, tak? Czyli duch to wszystko i relacje z bliskimi, nieuporządkowanie nawet takiego dnia naszego, że jemy w pośpiechu, że niedobrze odzywamy się do bliskich, prawda, że gniewu jest za dużo w codziennym życiu. Także bardzo szeroki temat związany właśnie z duchem, z duszą też, więc ta medycyna całościowa jest najlepsza przy leczeniu schorzeń.
No i przede wszystkim ten stres, którego ciężko jest się pozbyć, bo praktycznie
tempo
jest
życia.
Wszędobylski i dokładnie tempo życia, tak jak pani wspomniała. Wspomniała też pani w porannym wywiadzie o produktach żywnościowych, pokarmach budujących i psujących. Może teraz więcej na ten temat opowiemy naszym słuchaczom. Które
Dobrze.
To są budujące, a które psujące?
Hildegarda jest bardzo szczegółowa w tych zaleceniach, bo mówi też, że dla niektórych ludzi jedne są budujące, a inne nie są budujące. Natomiast tak powiedzmy może zaczynając od takich filarach, które dla większości powinny być budujące. Jest tutaj orkisz Unii jako dieta, baza diety jej, czyli orkisz, jest to pszenica, orkisz, zupełnie inny rodzaj białka glutenowego, bo my się właśnie boimy tych zbóż współcześnie, bo one są zmodyfikowane, tego glutenu jest bardzo dużo, dlatego tyle jest alergii. Natomiast ona mówiła o orkiszu, o tym prastarym zbożu.
42 chromosomy.
Tak, 42 chromosomy, zawiera rodanic, to jest cjanowodór w formie związanej, bo w formie niezwiązanej jest trujący dla organizmu, natomiast w formie związanej jest w zasadzie bez niego nie możemy żyć. Każda istota, każda roślina go ma. My możemy go wytworzyć z tego, co pamiętam, w 60%, a resztę musimy dostarczyć organizmowi. I orkisz ma go bardzo dużo, dlatego to jest taka baza. Każdy posiłek powinien troszkę tego orkiszu zawierać. Czy to ziarna do sałaty, które dosypujemy, czy ta poranna kasza habermus. Zawsze mówimy, że jeżeli już zaczniemy od dobrego śniadania, to już 1/3 posiłku w ciągu dnia będzie taka zdrowa i już nam bardzo dużo pomoże i wspomoże organizm właśnie w utrzymaniu tego zdrowia. To jest to. Plus warzywa. Wszelkie warzywa. Hildegarda mówi oczywiście, które warzywa są bardziej budujące, które są mniej budujące.
Tam jest też specjalny podział na ciepłe, zimne.
Tak.
I
tak.
Jeszcze chyba suche, mokre, tak?
Troszkę inaczej tak, ale ogólnie jeśli chodzi o warzywa, to mówi, żeby je gotować, czyli nie surowizny. Jest wiele diet, które też się na surowym opierają. Hildegarda mówi, że raczej gotujemy, bo wtedy te soki, które mogą być szkodliwe, tak jak po cebuli, prawda,
czy
buraki. Ona mówi w zasadzie, żebyśmy wszystko gotowali, a im żołądek jest słabszy, tym bardziej tego gotowanego potrzebuje. Nie surowizny, bo ona tworzy śluzy. Hildegarda właśnie pisze, że zaflegmia i tutaj się te różne rodzaje soków w organizmie pojawiają, o których pani wspomniała. Także chodzi o to, żeby jak najmniej pracy żołądek wykonał, żeby strawić. Bo tak jak powiedziałam w porannej audycji, my nie żyjemy z tego, co zjemy, tylko z tego, co strawimy i przyswoimy. Bo z tego organizm bierze ten budulec, prawda? Czyli jak powrzucamy różne rzeczy do organizmu, to niekoniecznie my z nich czerpiemy to, co będzie potrzebne w danej chwili, czy te braki, które organizm ma, uzupełni to pożywienie. I chodzi o to, żeby podać to w takiej formie, gdzie organizm się jak najmniej napracuje, a przy surowiznach się napracuje dużo więcej. Musi je podgrzać, musi to rozłożyć. Te soki, które ona mówi w niektórych warzywach są raniące, będą te śluzówki nam niszczyły. Dlatego taką tezę tutaj Hildegardowi dietetycy czy lekarze stawiają, że łatwiej nam strawić to, co gotowane, a pozbyć się i zrezygnować z tego, co nawet powiedzmy w surowiźnie jest więcej, czyli tych witamin, mikroelementów, bo rzeczywiście w procesie obróbki częściowo to zgubimy. Natomiast to jest mniej szkodliwe niż to, co organizm tą pracę, którą musi wykonać, żeby to wszystko strawić i przyswoić. I tutaj też zioła nam z pomocą przychodzą, żeby właśnie wspomóc trawienie. Hildegarda mówiła, że to są hormony naszej kuchni.
Więc jakie zioła są takie jakby sztandarowe, podstawowe w diecie Hildegardy?
Tak, więc do tego habermusu codziennego, czyli tego śniadania, od którego warto zacząć tak właśnie zdrowo dzień, dodajemy bertram, galgant, to są takie podstawowe przyprawy. Hildegarda rozgranicza, że są przyprawy i dla zdrowych, i dla chorych. Te są i dla tych, czyli bertram i galgant. Dodajemy do porannej kaszy. Dodajemy cynamon, który też poziom cukru reguluje. Jest bardzo dobry, szczególnie też dla zmarzluchów, osób, które są tak rozgrzewający, działa właśnie, czy w tych porach takich naszej zimy też ten cynamon będzie bardzo tutaj dużo dobrego wnosił. Plus dajemy jeszcze babkę płeśnik. To jest taka bardzo podobny owoc czy nasionka do siemienia lnianego. Natomiast tutaj może niektórych słuchaczy zdziwię i zbulwersuje. Hildegarda nie doceniała siemienia lnianego, natomiast doceniała babkę płeśnik. Mówiła nawet o siemieniu, że to jest taki rozbójnik w jelitach, bo oprócz tego, że oczywiście te śluzy są dobre, ale zabiera nam też to, co jest dobre w jelitach. Czyli, a babka płeśnik tego nie robi. Czyli ona właśnie te jelita łagodzi poprzez te śluzowe substancje, ale nie zabiera jelitom tego, bo pęcznieje, prawda? Babka płeśnik, tak samo jak siemię lniane w jelitach, i ona nie zabiera tego, co dobre. Czyli zdecydowanie te nasionka są dla nas lepsze i je dodajemy do porannej kaszy. Czyli tak mamy 4 ziółka. Bertram, galgant, cynamon i babka płeśnik. Babka płeśnik porządkuje jelita, przyswaja tak bezresztkowo, można powiedzieć, umożliwia właśnie przyswoić pokarm. Także to są takie 4 najważniejsze zioła. Oprócz tego możemy dodawać bluszczyk kurdybanek, jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, ale też bardzo poprawia smak potraw. Chyzop, jeżeli ktoś ma dużo smutku takiego, szczególnie on mówi o takim smutku wątroby, czyli melancholicy, tacy gniewni pacjenci, warto, żeby chyzop sobie dodawali właśnie nawet z kurczakiem. Hildegarda tu proponuje, żeby mięso tym chyzopem posypać, bo też oczyszcza bardzo to, co później będziemy jeść. Także to są takie podstawowe zioła i u niej w kuchni stosujemy sól. Także ona mówi, żeby tą sól dawać, ale żeby ona nie przewyższała w smaku nad potrawą, czyli ona ma być niewyczuwalna, ale jak najbardziej sól jest nam potrzebna, bo
i
też są różne
też
diety.
Pojawia się w diecie.
Cukier Pojawia się, natomiast tego cukru kiedyś było dużo mniej. My w tej chwili nie wiemy nawet, że ten cukier mamy wszędzie. Praktycznie nawet w danonkach nie jest to napisane, ale są 3 łyżeczki cukru, więc podają chyba z tego, co pamiętam, dietetycy, że my średnio spożywamy jako Polacy 12 łyżeczek cukru w ciągu dnia, nie wiedząc o tym, czyli nie w herbacie, że sami mamy na to wpływ, tylko ukryte w pokarmach są to te łyżeczki. Więc trzeba tutaj bardzo uważać, więc my też jako Polskie Stowarzyszenie tego cukru nie zalecamy, no bo to jest już początek takiej dysfunkcji jelit. Nam się grzybek zaczyna kolonizować, czyli rozwija się nam taki grzybek, który naturalnie występuje w jelitach, nazywa się Candida albicans. Natomiast jeżeli zaczynamy z czymś przesadzać, no to on nam się namnaża, no i wtedy już nie możemy go opanować i wtedy już bardzo toksyczne te toksyny odgrzybicze czy odpasożytnicze też są, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, no i to wpływa na pojawianie się innych też chorób. Więc z tym cukrem trzeba uważać, nawet jak to jest nierafinowany cukier, nie możemy za dużo tego cukru jeść, bo to sprzyja właśnie pojawianiu się tych grzybków w jelitach, które nie służą nam.
A czy na przestrzeni tych lat, jak pani interesuje się właśnie filozofią świętej Hildegardy z Bingen, pojawiły się takie rzeczy, które w pani przypadku nie sprawdziły się? Czy Hildegarda w czymś się pomyliła?
No, chciałabym powiedzieć, że się w czymś pomyliła, bo to jest też niedobre, jak to jest, prawda, takie panaceum na wszystko. Natomiast o tyle ja tego nie obserwuję. Może się to nie sprawdzać i rzeczywiście jeszcze my nie umiemy czytać niektórych rzeczy. Tak jak na przykład kasza jaglana. Teraz tak doceniana przez wszystkich, bo ona rzeczywiście jest zasadotwórcza. Hildegarda jej nie doceniała.
A może jej nie znała?
Wiele rzeczy tak, wiele nie znała, natomiast akurat o kaszy jaglanej pisała. Nie znała kaszy gryczanej na przykład i też trzeba te dzieła w sposób taki, i tu może pozwolę sobie na dygresję, właśnie czytać odpowiedni, bo jeżeli nie pisała, to nie znaczy, że ona jej nie doceniała, bo na przykład Niemcy w ogóle nie są takim narodem, który je tą kaszę gryczaną, tak jak Polacy. Wobec tego może z tego powodu się ona nie pojawiła w jej dziełach, bo nie uważała, że to się przyda, prawda, komuś. I tak trzeba też czytać te jej dzieła. Natomiast o jaglance, wracając już do jaglanki, ona pisała, natomiast pisała o prosie włoskim, nie tej jaglanej zwyczajnej, którą my teraz jemy. Natomiast my staramy się też szukać tych wytłumaczeń dlaczego, bo czasami polecamy ją pacjentom jako właśnie stowarzyszenie, czy jako lekarze zgromadzeni w stowarzyszeniu, jako taki środek na chwilę, żeby uzasadowić organizm, bo ona jest bardzo zasadotwórcza, bardziej niż orkisz i jest potrzebna nam. Natomiast bardziej właśnie w terapii jako lek, a nie coś takiego w diecie długofalowego, czyli że stosować będziemy tą jaglaną zamiast na przykład orkiszu, prawda? Czyli jako krótki środek, który pomoże wrócić do zdrowia, czy w równowadze tej kwasowo-zasadowej nam pomoże? Jak najbardziej tak. Natomiast pokazują się już współczesne badania, gdzie też musimy się tym kierować, że z tego co pamiętam, właśnie w kaszy jaglanej są też goitrogeny, to jest taka substancja, która uniemożliwia wychwytywaniu jodu przez naszą tarczycę i przyswajaniu. Czyli na przykład dla osób, które już mają problemy z tarczycą.
A jest takich osób wiele.
Taka jaglana nie byłaby dobra. Czyli gdzieś te myśli hildegardowe są. Ja myślę, że można to tak powiedzieć, że my jeszcze nie mamy dostatecznej wiedzy, a chcemy w sposób naukowy podchodzić tak, jak nam współcześni, żeby wszystko sobie wytłumaczyć, prawda? I trzeba też trochę pokory, że nie wszystko będziemy umieli wytłumaczyć, bo myśl wizjonera jest pierwsza. Czasami nie ma narzędzi, żeby tą myśl zrozumieć w pełni. Ja tak do tego podchodzę, że nawet jak stosujemy czasem niektóre rzeczy, które nam nie udziałają pacjentów, to bardziej chyba jakby taka nasza nieumiejętność zastosowania tego i odczytania tych pism, bo Hildegarda nie pisze tak zero-jedynkowo i roztłumacza wszystko, żebyśmy mogli zrozumieć.
No to jest też inny język, przecież to bardzo wiele lat nas dzieli, prawda?
Dokładnie, tak, bardzo archaicznym językiem, na przykład co to jest ból w boku. Więc ja myślę, że tak należałoby to czytać, że my jeszcze nie wszystko umiemy zrozumieć to, co ona chciała nam przekazać i z tego mogą być jakieś porażki, właśnie czy możemy zastosować daną propozycję źle do pacjenta, no bo to, cóż to może być ból w boku? Właśnie pan doktor Herzka, to był taki austriacki lekarz, próbował to na współczesny język przenieść, ale też nie wszystko zdążył zrobić. Nie mieliśmy jeszcze narzędzi, współczesna dietetyka, medycyna, żeby wytłumaczyć te hildegardowe myśli. Także myślę, że to jest to. I czasem rzeczywiście nie u wszystkich pacjentów działa, ale to jest myślę bardziej nieumiejętność zastosowania przez człowieka tej myśli Hildegardy i odczytania tego, co nam chciała powiedzieć.
Wspomniałyśmy o tych produktach budujących, to może jeszcze przynajmniej kilka produktów psujących, które na pewno są złe.
No Hildegarda, często się mówi takie trucizny kuchenne według Hildegardy. Hildegarda nie używa takiego pojęcia, w jej dziełach nie znajdziemy. To bardziej takie uproszczenie czy nazewnictwo zastosowane przez Niemców jako skrót myślowy może, że prawda Hildegarda nie poleca i to są trucizny kuchenne. Nie, ona mówi, że któreś produkty mogą na nas źle wpływać, jedne bardziej, drugie mniej, jedne zupełnie by wykluczyła, radzi z diety i takimi produktami jest na przykład śliwka, truskawka, brzoskwinia czy por, który ma te soki bardzo raniące, szczególnie przy słabych żołądkach, ale ona nie poleca w zasadzie nikomu tych produktów. Współczesna dietetyka stara się znaleźć odpowiedzi na to dlaczego, prawda, że te zaśluzowują bardziej. Na przykład w przypadku śliwki, tak nam przez nas Polaków lubianej, ona mówi, że może być takim katalizatorem pewnych procesów chorobowych i też nie radzi tej śliwki w dużej ilości zjadać.
Natomiast owoce pestkowe są troszkę bardziej ciężkostrawne niż inne,
tak,
prawda?
Tak. I myślę, że tutaj trzeba by szukać też wytłumaczeń, dlaczego ona tak pisała. U niej myślę, że to też z obserwacji szło, że przy pacjentach chorych, których ona miała tam u siebie w klasztorze, widziała, że niektóre produkty bardziej szkodzą tym pacjentom chorym, bo zdrowy sobie z tym poradzi. Prawda? I jak raz zje na tydzień, to się nic nie stanie. Natomiast organizm już bardzo osłabiony wtedy pokazuje, że nie radzi sobie z tym zupełnie i pogłębia chorobę, która już jest. I myślę, że my staramy się stosować te rady Hildegardy. Ja wykluczyłam truskawki. Po prostu trzeba konsekwentnie i za czymś pójść, tak? Ja to wykluczyłam, nawet jak jeszcze w pełni ta dietetyka nie umie nam powiedzieć, dlaczego one nie są dobre. Ale już widać, że te truskawki, które się u nas pojawiają chemiczne, bardzo duży wysyp alergii, jest angin na przykład. I że coś w tym jest, prawda?
I też coś z gniciem jakby owoców, tak? Truskawka jest bardzo nietrwała, ona szybko gnije.
Tak, szybko gnije, ma właśnie bardzo dużo grzybów, czyli też te procesy właśnie, które są z pleśnią związane, bo blisko ziemi rośnie, bardzo dużo tam pleśni może być, które później my zjadamy, też wychładzamy się taką truskawką bardziej. Więc myślę, że tutaj trzeba słuchać rad świętej, nie zawsze umiejąc odpowiedzieć dlaczego, odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Myślę, że na ten czas skończymy, a ponowna rozmowa na naszej antenie po godzinie 14:10. Teraz też nastąpi przerwa w odpowiadaniu na Państwa pytania, ale numer telefonu po godzinie 14:20 mniej więcej będzie znów do Państwa dyspozycji. Wtedy go przypomnę. Moim i Państwa gościem była pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy z Bingen.